Także wszyscy szarzy, nie wyróżniający się niczym, nie piastujący żadnych stanowisk obywatele, też staraliby się przewinąć bez zwracania na siebie uwagi, żeby eskorta nie spytała, kto zacz i nie zapisała nazwiska, bo przecież masz, człowieku, moskiewski meldunek, w Moskwie są dobre sklepy, nie wolno ryzykować. Można jeszcze zrozumieć podobne postępowanie w roku 1949, ale czy w 65 byłoby inaczej? Czy nasi młodzi, a zdolni, ujęliby się przed konwojem za siwowłosym starcem klęczącym w kajdanach na peronie? Ale Kustanajcy niewiele mieli do stracenia. Mieszkali tam sami malkontenci, albo z masłem na głowie, albo po prostu deportowani. Jeli tedy gromadzić się koło aresztowanych, rzucać im machorkę, papierosy, chleb. Kudła miał dłonie skute za plecami, więc pochylił się, aby ugryźć chleb wprost z ziemi. Ale konwojent czubkiem buta wybił mu chleb z ust. Kudła przewrócił się na bok i znów popełzł do chleba. Ale konwojent kopnął kromkę chleba daleko w bok. Panowie reżyserowie, tak lubiący w swoich filmach pokazywać poczciwych starców i staruszki, może zechcecie zapamiętać ujęcie z tym starcem. Tłum gęstniał, padały okrzyki: puśćcie ich, puśćcie! Przybył patrol milicji. Patrol okazał się lepiej uzbrojony od tłumu i rozegnał go. Nadszedł pociąg i zbiegowie odjechali w kierunku kęgierskiego więzienia. Ucieczki kazachstańskie są monotonne jak tutejszy step, ale może ta monotonia pozwala lepiej widzieć sedno sprawy. Też z kopalni, też z Dżeska zgano, ale w roku 1951 starym przełazem trzech więźniów wyszło na powierzchnię. Była noc. Maszerowali tak jeszcze trzy noce. Pragnienie dało im się już wystarczająco we znaki, widząc więc kilka kazachskich jurt. Dwóch z nich postanowiło poprosić mieszkańców o wodę. Trzeci zaś, Stepan X, wolał zostać na stoku pobliskiego pagórka. Widział, jak koledzy wchodzą do jurty i jak wkrótce wybiegają z niej. Gonił ich tłum Kazachów i wkrótce dogonił. Stepan, szczupły i drobny, uciekł klucząc jarami i kontynuował swoją wędrówkę w samotności, nie mając przy sobie nic prócz noża. Starał się iść na północny zachód, ale wciąż zmieniał kierunek. Unikał spotkań z ludźmi, wolał zwierzęta. Wyciął sobie kij i polował na susły i chomiki, ciskając w nie tym kijem, gdy robiły stójkę koło norek. Ich krew starał się wysysać, a mięso piekł na ogniskach z chrustu. Właśnie takie ognisko go zdradziło. Pewnego dnia Stepan zobaczył jeźdźca w ogromnej, rudej czapie futrzanej. Zbliżał się galopem i Stepan ledwie zdążył przykryć swój szaszłyk gałęźmi, aby Kazach nie zorientował się, co też to za danie. Kazach podjechał blisko i jął wypytywać, kto zacz i skąd. Stepan wyjaśnił, że pracował w kopalni manganu w Dżezdach. Wolni też tam pracowali. A kieruje się do sowchozu, gdzie pracuje jego żona, jakieś 150 kilometrów stąd. Kazach zapytał, jak się ten sowchoz nazywa. Stepan wybrał wersję najbardziej prawdopodobną, imienia Stalina. Synu stepów, a popędziłbyś sobie dalej swoją drogą. Co ci złego zrobił ten mizerak? Nie, Kazach oznajmił groźnie. Twoja siedziała w tiurma, idziemy. Stepan zaklął tylko i poszedł swoją drogą. Kazach jechał za nim i wciąż się domagał, aby Stepan szedł za nim. Potem sadził w bok od drogi, wymachiwał czapą, wzywał swoich do pomocy, ale step był pusty. Synu stepów, a zostawiłbyś go w spokoju, toć widzisz, że z gołą pałką w ręku idzie przez step, co ciągnie się na setki wiorst, idzie bez zapasów i tak zginie. Czy ci tak potrzebne to kilo herbaty? Żyjąc już od tygodnia jak zwierz, Stepan nauczył się odróżniać każdy szmer i świst. Nagle usłyszał w powietrzu odgłos nowy, i nie widząc jeszcze o co chodzi, instynktownie wyczuł niebezpieczeństwo. Odskoczył w bok. To go uratowało. Okazało się, że Kazach rzucił arkan, ale Stiepan wywinął się z pętli. Polowanie na dwunożne zwierzę. Człowiek albo kilo herbaty. Kazach zaklął i zwinął arkan. Stiepan ruszył dalej, mając się na baczności i starając się nie stracić Kazacha z oczu. Ten podjechał bliżej, zwinął arkan i znów nim rzucił. Wtedy Stiepan podbiegł do niego i ciosem pałki po łbie zbił go z siodła. Sił miał niewiele, ale to już była sprawa gardłowa. Masz swój kalym, babaj. Bez pardonu zaczął go lać ze wściekłości jak zwierz, co rwie kłami drugiego zwierza. Gdy jednak zobaczył krew, powstrzymał się. Zabrał Kazachowi arkan i knut, wlazł na konia, u siodła przywiązany był jeszcze mieszek z zapasami. Eskapada jego trwała jeszcze długo, ze 2 tygodnie, ale odtąd Stiepan starannie unikał głównych wrogów, innych ludzi, rodaków. Już rozstał się z koniem, już przebył w pław jakąś rzekę, a nie umiał pływać. Tratwę z trzciny też sobie sklecił, nie wiedząc, jak to się robi. Już próbował polowania. Musiał w ciemnościach uciekać przed jakimś dużym zwierzęciem, chyba niedźwiedziem. I oto pewnego dnia tak go zadręczyło pragnienie, głód, znużenie, ziąb, że zdecydował się na wyjście do samotnej jurty, aby wyżebrać tam cokolwiek bądź. Dziedzińczyk przed jurtą otoczony był płotem z samanu i zbyt późno, bo dopiero podchodząc do ogrodzenia, Stiepan zobaczył tam 2 konie pod siodłem i młodego Kazacha w bluzie z orderami idącego mu naprzeciw. Za późno było na ucieczkę. Stiepan zrozumiał, że to już koniec. A Kazach wyszedł za potrzebą, był pijaniusieńki i ucieszył się na widok Stiepana, nie widząc jakby wcale, jak nieludzko ten człowiek jest obdarty. A chodźże, chodźże, witamy gościa. W jurcie siedział stary ojciec i drugi młody Kazach z orderami na piersi. Byli to 2 bracia, byli frontowcy, teraz na wysokich stanowiskach w Alma-Acie, którzy przyjechali do ojca z wizytą. Konie wzięli w pobliskim kołchozie. Chłopcy ci wiedzieli, co to wojna i dlatego byli ludźmi, a ponadto byli bardzo pijani, więc pijacka beztroska aż ich rozpierała. Ta sama dobroduszna beztroska, którą chciał z nas wykorzenić, ale nie zupełnie mu się to udało, wielki Stalin. Im też było miło, że w biesiadzie weźmie udział jeszcze jeden człowiek, choć to tylko prosty robociarz z kopalni, idący do Orska, gdzie jego żona lada chwila ma rodzić. Nie pytali go o dokumenty, tylko napoili, nakarmili i położyli spać. Tak też bywa. Czy zawsze alkohol jest wrogiem człowieka? Czy niekiedy nie wyzwala w nim jakichś lepszych pierwiastków? Stiepan zbudził się wcześniej niż jego gospodarze. Mimo wszystko lękał się pułapki, więc wyszedł na dwór. Nie, oba konie stały sobie dalej i na jednym z nich mógłby zaraz odjechać precz. Ale nie chciał krzywdzić porządnych ludzi i poszedł piechotą. Szedł tak jeszcze parę dni i zaczął już spotykać samochody. Na ich widok zawsze krył się w polu. Doszedł wreszcie do torów kolejowych i idąc wzdłuż nasypu, tejże nocy dotarł do stacji Orsk. Wsiąść do pociągu. Tyle tylko zostało do zrobienia. Zwycięstwo. Udało mu się dokonać cudu o kiju z nożem własnej roboty, zupełnie sam. Przebył od krańca do krańca ogromną pustynię i oto był u celu. Ale w świetle latarni zobaczył, że po torach stacyjnych snują się żołnierze. Wówczas pobrnął dalej wzdłuż torów, aż do skrzyżowania z gościńcem. Teraz już nie chował się z nadejściem dnia, był już przecież w Rosji, na ziemi ojczystej. Zobaczył jadący mu na spotkanie samochód, ciągnął za sobą obłok kurzu. Pierwszy raz Stiepan nie uciekł w pole. Z tej pierwszej ojczystej maszyny wyskoczył rodak milicjant. Ktoś ty taki, ano pokaż dokumenty. Stiepan wyjaśnił, że jest traktorzystą szukającym pracy. W samochodzie siedział akurat przewodniczący kołchozu. Zostaw go! Cholernie mi brak traktorzystów. Kto tam na wsi ma dokumenty? Cały dzień jeździli, coś tam targowali, pili i jedli, ale przed zmrokiem Stiepan nie wytrzymał i pobiegł w stronę lasu, do którego było jakieś 200 metrów. Milicjant był zręczniejszy. Wystrzał. Jeszcze jeden. Trzeba było się zatrzymać. Kajdanki. Prawdopodobnie zgubiono jego ślady i uznano za zaginionego. A żołnierze w Orsku szukali całkiem kogoś innego, bo milicjant był nie od tego, by go puścić. A w rejonowej delegaturze MWD początkowo bardzo Stiepanowi świadczono. Dano herbaty z kanapkami, papierosów, kazbek. Przesłuchiwał go sam naczelnik. Cholera ich wie, tych całych szpiegów. Jutro pojedzie do Moskwy i tam zacznie się skarżyć. I mówiono z nim przez wy. A gdzie wasz radionadajnik? Która komórka jakiego wywiadu was tu przerzuciła? Komórka? Dziwił się Stiepan. Ja nie w komórce pracowałem, tylko więcej w kopalni. Ale nie na kanapkach się skończyło, tylko znacznie gorzej. Żebyż tylko cielesną powłokę Stiepana dostali w łapy. Po powrocie do obozu bito go długo i bezlitośnie. Zadręczony i złamany Stiepan X dał się strącić do poziomu, na jakim przed ucieczką jednak nie był. Podpisał deklarację podsuniętą przez kęgierskiego opera Bielajewa, że będzie odtąd pomagać w wykrywaniu kandydatów do ucieczki. Stał się czymś w rodzaju kaczki puszczonej na wabia. Całą historię swojej ucieczki opowiadał on w kęgierskim więzieniu ze szczegółami to jednemu, to drugiemu towarzyszowi z tej samej celi, czekając na jego reakcję. Jeśli słuchacz zdradzał chęć powtórzenia eksperymentu, Stiepan X meldował o tym kumowi. Rysy dzikiej bezwzględności, które widoczne są w dziejach wszystkich trudnych ucieczek, ostro uwydatniły się w krwawej i niedorzecznej ucieczce z tegoż Czesgaskanu tego samego lata 51 roku. W sześciu zbiegów przed nocną zrywką z kopalni uśmierciło siódmego, który miał u nich opinię kapusia. Następnie wyszli w step przez zapomniany chodnik. Tych sześciu było ludźmi bardzo rozmaitego autoramentu, dlatego też od samego początku nie chcieli trzymać się razem. Byłoby to słuszne, gdyby mieli rozsądny plan. Jeden z nich poszedł z punktu do osiedla wolnych, tuż obok obozu, i zapukał do okna pewnej swojej sympatii. Nie zamierzał szukać u niej kryjówki pod podłogą albo na strychu, to byłoby wcale nie głupie, tylko chciał spędzić parę szczęsnych chwil. Od razu poznajemy w nim knajaka. Używał tak życia jedną noc i jeden dzień, a następnego wieczoru wziął garnitur jej byłego męża i poszedł z nią razem do świetlicy na film. Obozowi nadzorcy, co też tam byli, rozpoznali go i natychmiast zaharapczyli. Dwaj inni Gruzini, lekkomyślni i zarozumiali, udali się prosto na dworzec i pojechali w stronę Karagandy. Ale Żdeska z Ganu, prócz szlaków pasterskich i ścieżynek wydeptanych przez zbiegów, żadnymi innymi drogami nie sposób się wyrwać w świat. Prócz jednej zaledwie kolei, prowadzącej tylko i wyłącznie w stronę Karagandy. Wzdłuż tej drogi leżą same obozy i na każdym przystanku urzędują posterunki operacyjne. Tak więc, nie dojeżdżając do Karagandy, obaj nasi Gruzini zostali zapeklowani. Trzej pozostali ruszyli na południo-zachód najtrudniejszym szlakiem. Nie ma tu ludzi, ale też nie ma wody. Niemłody Ukrainiec Prokopienko, były żołnierz frontowy, miał mapę. Namówił tamtych do wyboru tej drogi i obiecał, że wodę znajdzie. Towarzyszyli mu w ucieczce pewien krymski Tatar, półknajak i plugawy, zepsiały złodziejaszek. Bez wody i jedzenia szli tak przez 4 doby. Nie mogąc tego dłużej znieść, Tatar i złodziej oznajmili Prokopience. Musimy cię załatwić. Nie zrozumiał i spytał, jak to? Chcecie, żebyśmy się rozeszli? Nie, trzeba ciebie załatwić. Wszyscy jak jesteśmy, nie dojdziemy. Prokopienko jął ich błagać, rozpruł czapkę, wyjął z niej fotografię żony i dzieci, mając nadzieję, że tym ich wzruszy. Chłopaki, przecież razem poszliśmy szukać wolności. Ja was stąd wyprowadzę. Zaraz tu będzie studnia, woda będzie na pewno, jeszcze trochę cierpliwości. Zmiłujcie się. Ale ci go zarżnęli, spodziewając się jego krwią ugasić pragnienie. Przecięli mu żyły, ale krew się nie pokazała. Zakrzepła. Patrząc na siebie wilkiem, bo teraz ktoś z nich miał dać gardło, poszli tedy dalej, tam gdzie baćko Prokopienko im kazał. I po 2 godzinach znaleźli studnię. A następnego dnia zostali zauważeni z samolotu i wzięci w dyby. Zeznali to wszystko w śledztwie, cały obóz o tym się dowiedział i postanowiono uchechłać ich za Prokopienkę. Ale trzymano ich w oddzielnej celi i na sąd zawieziono do innego obozu. Można by uwierzyć, że wszystko zależy od gwiazd, pod którymi się ucieczka zaczęła. Można jak najstaranniej opracować dalekie plany, ale w jakimś feralnym momencie gaśnie w zonie światło i już pali na panewce projekt porwania samochodu. A tymczasem inna ucieczka zaczyna się od nagłego porywu, ale okoliczności zbiegają się jak na zamówienie. Latem w 1948 roku, w tej samej dżeskazgańskiej pierwszej filii, nie był to jeszcze wtedy specobóz, któregoś ranka posłano samochód wywrotkę po transport piasku z dalekiej kopalni do rozlewni zaprawy. Kopalnia piasku nie była zaliczana do obiektów, to znaczy, że nie miała stałej ochrony, więc wywrotka musiała zabrać również tragarzy, 3 więźniów z dychą i z ćwiarami. Eskorta składała się z frajtra i 2 strzelców. Kierowca był to pospolitak zwolniony spod straży. Okazja. Ale okazję trzeba umieć wykorzystać z tą samą szybkością, z jaką się ona zjawia. Więźniowie powinni byli i podjąć decyzję, i wejść w zmowę pod okiem i w obecności konwojentów stojących tuż obok, podczas gdy oni ładowali piasek. Wszyscy 3 mieli te same życiorysy, typowe wtedy dla mnogich milionów. Najprzód front, potem niemieckie obozy, ucieczki z nich, karne łagry koncentracyjne, wyzwolenie pod koniec wojny i w nagrodę za to wszystko ojczyste więzienie. I czemuż to teraz nie uciekać we własnym kraju, gdy nie bali się w Niemczech? Załadowali piach i frajter wsiadł do szoferki. 2 strzelcy z automatami usiedli w przedniej części nadwozia, plecami do szoferki i wymierzyli lufy w zeków siedzących na piasku z tyłu pudła. Ledwie opuścili kopalnię, na dany znak więźniowie sypnęli konwojentom piasku w oczy i rzucili się na nich sami. Rozbroili żołnierzy i przez okna szoferki ogłuszyli kolbą dowódcę. Samochód stanął. Szofer ledwie był żywy ze strachu. Powiedzieli mu wtedy: nie bój się, nie zrobimy ci krzywdy, tyś przecie nie pies, wysypuj. Poszedł w ruch silnik i piasek, drogocenny, droższy od złota, ten, któremu zawdzięczali wolność, zwalił się na ziemię. I tu, jak podczas wszystkich niemal ucieczek, niech tego historia nie zapomni, niewolnicy okazali się bardziej wspaniałomyślni niż ich panowie. Zbiegowie nie zabili konwojentów, ani ich nie pobili. Kazali im tylko rozebrać się, zuć buty i boso w spodniej bieliźnie kazali wracać do domu. A ty z kim, panie kierowco? A z wami, z kim by jeszcze? Zdecydował szofer. Aby zbić z tropu rozzutych strażników, oto cena miłosierdzia, najprzód pojechali na zachód, step gładki, jedź gdzie chcesz. Potem jeden przebrał się za frajtra, a 2 za żołnierzy i skręcili na północ. Wszyscy pod bronią, szofer z przepustką, żadnych podejrzeń. Mimo to, mijając linie telefoniczne, rwali druty, aby utrudnić łączność. Ściągali druty, zarzucając na nie sznur z ciężarkiem, a potem szarpali hakiem. Tracili na to czas, ale zysk był większy. Cały dzień pędzili na pełnym gazie, ale licznik wskazał 300 przejechanych kilometrów i strzałka paliwa zbliżała się do zera. Jeli przyglądać się mijanym samochodom. Pabieda, zatrzymali ją. Towarzysze wybaczą, ale taka nasza służba. Poprosimy dokumenty do kontroli. Okazało się, że to grube ryby. Partyjna góra z powiatu jedzie do swoich kołchozów coś sprawdzić czy podkręcić, a może po prostu na tłusty beszbarmak. Wychodzić, raz, dwa, rozbierać się. Panowie władza błagają, żeby ich nie rozstrzeliwać. Zostali wyprowadzeni daleko w step, w samej bieliźnie, związani. Zbiegowie zabrali im dokumenty, pieniądze, garnitury i odjechali pabiedą. A strzelcy, rozebrani rano, dopiero wieczorem doszli do najbliższej kopalni. Krzyk zwierzyczki, nie zbliżać się, my swoi, jacy swoi, kiedy w samych gaciach. Zbiornik pabiedy nie był pełen. Przejechali ze 200 kilometrów i koniec. Kanister też już pusty. Zaczęło się ściemniać. Zobaczyli pasący się tabun. Siedli na oklep i popędzili naprzód. Ale szofer spadł z konia i zwichnął nogę. Chcieli posadzić go na drugiego, ale odmówił. Nie bójcie się, chłopaki, ja nie nakapię. Dali mu pieniędzy, prawko z pabiedy i pojechali dalej. Szofer był ostatnim, który ich widział. Od tej chwili znikł wszelki ślad. Do obozu też nikt z nich nie wrócił. W ten sposób swoje ćwiary i czerwońca zostawili chłopaki w kasie specwywiadu, nie żądając reszty. Zielony prokurator lubi śmiałków. A kierowca rzeczywiście nie nakapał. Urządził się w kołchozie koło Pietropawłowska i żył spokojnie przez 4 lata. Zgubiła go miłość do sztuki. Grał dobrze na harmonii. Występował w miejscowej świetlicy. Później pojechał na powiatowy festiwal twórczości amatorskiej, jeszcze później na okręgowy. Już sam nie pamiętał prawie o poprzednim swoim wcieleniu, ale wśród publiczności był ktoś z jazz kazgańskiego nadzoru i wzięto go z punktu zza kulis. Oberwał tym razem 25 lat z artykułu 58. Wrócił do jazz kazganu. Szczególny gatunek ucieczek to te, które za podłoże mają nie desperacki zryw, lecz techniczną kalkulację i biegłość. W Kęgirze obmyślona została słynna próba ucieczki wagonem kolejowym. Na jeden z obiektów stale przysyłano składy towarowe z cementem i azbestem. Wewnątrz zony wagony opróżniano z ładunku i odsyłano już puste. 5 zeków padło na taki pomysł. Wykonali dokładną kopię bocznej ścianki krytego wagonu towarowego w formie przepierzenia i to składanego na zawiasach. Także gdy nieśli ją do wagonu, wyglądała jak szeroka schodnia dla taczek. Wypracowali sobie taki plan. Przez cały czas rozładunku gospodarzami wagonu są zeki. Przez ten czas trzeba wciągnąć przepierzenie do wagonu i rozłożyć je na podłodze. Przymocować jego dolny brzeg do podłogi klamrami z uszkiem. Cała piątka staje teraz plecami do bocznej ściany i sznurami podnosi przepierzenie, zostając już za nim. Cały wagon w kurzu azbestowym, przepierzenie również. Różnice długości wagonu niełatwo ocenić gołym okiem, ale największy kłopot z harmonogramem. Trzeba opróżnić wagon szybko, póki więźniowie są jeszcze na obiekcie. Nie można też wsiąść za wcześnie i trzeba być pewnym, że zaraz pociąg ruszy. Tak właśnie w ostatniej chwili rzucili się do wagonu z zapasami i nożami i raptem jednemu z tej paczki uwięzła stopa w zwrotnicy i złamał nogę. To ich zatrzymało i nie zdążyli dlatego dokończyć montażu swojej kryjówki przed kontrolą wagonów przez konwój. Zostali złapani. Był nawet proces w tej sprawie. W taszkenckim szpitalu onkologicznym leżący ze mną w jednej sali konwojent Uzbek opowiadał mi o tej ucieczce jako uwieńczonej sukcesem. Mówił z mimowolnym zachwytem. Ten sam pomysł, tylko w indywidualnym zakresie, zastosował kursant szkoły lotniczej Batanow. W dziale gospodarczym w ekibastuzie wyrabiano futryny i drzwi, rozwożąc je później na obiekty budowlane. Robota szła na 3 zmiany i wieżyczki strażnicze nigdy nie były puste. A na budowach warta stała tylko we dnie. Z pomocą przyjaciół Batanow znalazł się w obitej deskami ramie. Ramę załadowano na samochód i wyładowano ją na jakiejś budowie. W ekibastuzie poplątały się komuś rachunki i tego wieczoru jeszcze nikt go nie szukał, a na budowie Zbieg wyłamał deski w skrzynce, wylasł i poszedł sobie. Jednakże tejże nocy został złapany na drodze do Pawłodaru. Ta jego ucieczka miała miejsce rok po nieudanym porwaniu samochodu, kiedy to przestrzelili im gumę. Dzięki ucieczkom doprowadzonym do skutku i udaremnionym już przy starcie, dzięki dojrzewającym wypadkom, od których już się ziemia w zonie paliła, dzięki przemyślanym zabiegom operów, dzięki tym, co odmawiali chodzenia do pracy i wszelkim innym buntownikom, puchła w ekibastuzie coraz bardziej brygada obostrzonego regulaminu. Już się nie mogła pomieścić ani w obu kamiennych skrzydłach więzienia, ani w reżimce, barak numer 2, opodal sztabowego. Założono więc jeszcze jedną reżimkę, barak numer 8, specjalnie dla banderowców. Po każdej nowej ucieczce czy przejawie buntu więzienny reżim we wszystkich trzech reżimkach ulegał dalszemu zaostrzeniu. Zanotujmy tu przyczynek do dziejów knajackiego świata. Wśród suk w burze podniósł się wrzask. A to dranie, dosyć tych ucieczek. Przez te wasze ucieczki zadręczą nas tu dyscypliną. Za takie sprawki w normalnym obozie bierze się po pysku. A więc mówili właśnie to, czego chciały władze. Latem 51 roku reżimka, barak numer 8, postanowiła uciekać gromadą jak jeden mąż. Do drutów zony było z tego baraku tylko 30 metrów. Zdecydowano się więc na podkop. Ale gadali o tym za głośno, sądząc, że banderowiec nie może być szpiclem. Tymczasem szpicle wśród nich byli. Zdążyli przekopać tylko parę metrów chodnika, gdy już ich nakryto. W baraku numer 2 wodzireje reżimki bardzo byli nieradzi z całego tego hałasu. Nie dlatego, by lękali się represji, jak suki, lecz dlatego, że także ich dzieliło tylko 30 metrów od zony i że jeszcze przed Ukraińcami zaplanowali i rozpoczęli podkop wysokiej klasy. Teraz zaś bali się, że jeśli ten sam pomysł przyszedł do głowy pasażerom jednej i drugiej reżimki, to również psiarnia może wpaść na myśl, by skontrolować obie. Ale gospodarze ekibastuza, nastraszeni bardziej ucieczkami samochodowymi, uznali za naczelne swoje zadanie otoczenie zony mieszkalnej i wszystkich obiektów fosami metrowej głębokości, w które musiałby wpaść każdy samochód. Jak w średniowieczu, nie dość było murów, jeszcze fosa okazała się potrzebna. Koparka krocząca gładko i sprawnie ryła teraz takie rowy dookoła obiektów jeden za drugim. Reżimka w baraku numer 2 była miniaturową zoną z własnymi zasiekami wewnątrz wielkiej zony ekibastuza. Wrota do niej zawsze były zamknięte na cztery spusty. Prócz czasu spędzanego przy robocie w wapienniku, więźniom reżimki wolno było spacerować po malutkim podwórku obok baraku, nie dłużej niż 20 minut dziennie. Cały pozostały czas poranny byli w baraku, a do zony ogólnej wkraczali tylko na apel poranny i wieczorny. Do stołówki ogólnej nie mieli wstępu. Kucharze przynosili im salamache w beczkach.